wczorajszym wieczornym spotkaniu z pewną obawą zabieram dzisiaj głos, bowiem nie chciałbym, aby jeżeli ktoś źle zrozumie pewne rzeczy, a one mogą wynikać z obiektywnej przyczyny skrótów myślowych, żeby potem nie twierdził, że tak głosi cały kult. Bowiem mamy takie zjawiska, że ktoś jeden może w ramach ćwiczeń prowadził jakieś wykłady z libertingu, nagle się okazuje, że to cały kult, czyli 16,5 tysiąca studentów i 1,5 tysiąca pracowników jest zwolennikami jakiejś tam techniki. Na KUL-u nie odbyła się żadna naukowa konferencja dwudniowa na temat gender, jedynie był w ramach jakiegoś tam zajęć proponowany wykład fakultatywny. Okazuje się, że KUL się stał koryfeuszem gender w Polsce, o co nawet pytano publicznie przez list otwarty, czy to prawda. Na tej samej zasadzie 4 promile księży pedofili sprawia, że nagle wszyscy księża w Polsce są pedofilami. Skąd się bierze taki sposób myślenia? Otóż to są dwa różne paradygmaty myślenia. Myślenia naukowego, które się opiera na paradygmacie myślenia opartego na dedukcji, czyli od pewnych zjawisk ogólnych idzie się do uszczegółowienia, które powinno być uzasadnione źródłowo, stąd naukowiec zawsze myśli o tym, na jakiej podstawie wygłasza taką tezę, udowadnia ją źródłowo. I drugi typ myślenia publicystycznego, który jest oparty na paradygmacie indukcji, gdzie od szczegółu idzie się do ogółu, bez troski o jakiekolwiek uzasadnienie, bez odpowiedzialności za ukazywanie związków przyczynowo-skutkowych. Dlaczego o tym mówię na wstępie? Bowiem w tym się kryje jeden z mechanizmów manipulacji, często stosowany w sektach właśnie poprzez takie śmiałe uogólnienia wynikające z łączenia pewnych, często luźnych spraw. Na to publicysta może sobie pozwolić, na to natomiast naukowiec nigdy. A druga rzecz, właśnie tu tkwi cały problem, który chcę poruszyć, mianowicie doświadczenia. Doświadczenie może być różnie interpretowane i swobodne łączenie na zasadzie skojarzeń, zresztą o czym mówiła pani profesor Wiera, pewnych przeniesień treściowych może powodować później takie nieodpowiedzialne uogólnienia, które nie pozostają bez dalekosiężnych skutków o charakterze psychicznym, społecznym, duchowym itd. I właśnie jednym z takich pojęć, które pociąga za sobą niebezpieczeństwo takich daleko idących uogólnień, jakiego czasami jesteśmy świadkami, jest doświadczenie i duchowość. To są pojęcia współcześnie bardzo popularne i bardzo modne, które mogą rodzić wiele problemów natury właśnie duchowej. Dlatego chcąc mówić o doświadczeniu jako podstawie medytacji, najpierw musimy zadbać o precyzję pojęcia. Najpierw musimy odpowiedzieć, o czym my mówimy, mając na myśli słowo doświadczenie. Bowiem są to różnego rodzaju doświadczenia. Samo słowo doświadczenie jest obecne w naszym języku potocznym niezwykle często. My częściej o nim mówimy, niż nawet sobie uświadamiamy. Więc doświadczenie doświadczeniu nierówne. Najpierw może wyjdźmy od etymologii. Polskie słowo doświadczenie wywodzi się z tego samego rdzenia etymologicznego, co świadomość i świadek. Można więc powiedzieć, że o doświadczeniu można mówić wówczas, kiedy podmiot, czyli człowiek, jest świadomy tego, co się dzieje w nim, z nim lub wokół niego, w czym w jakiś sensie uczestniczy, a niekiedy tę rzeczywistość współtworzy. Można by więc powiedzieć, że w najprostszym znaczeniu doświadczenie to jest uchwycenie jakiegoś faktu. Wiarygodny świadek to ktoś, kto czegoś doświadczył, czyli był świadomie obecny lub sobie uświadomił to w oparciu o zaistniałe fakty. W języku staropolskim posługiwano się zlatynizowanym terminem experientia, czyli łacińskie brzmienie, którego pierwotny sens łatwo wyprowadzić z semantycznego rozbioru łacińskiego terminu właśnie experientia, na który składa się przedrostek ex, przyimek per oraz czasownikowy temat itere. Przedrostek ex oznacza dosłownie z czegoś i wskazuje ruch raczej na zewnątrz. Przyimek per służy do oznaczenia drogi albo przeszkody, jaką się przebywa podczas wykonywania czynności. Może też oznaczać narzędzie, jakie służy do wykonywania tej czynności. Może wskazywać na wykonawcę czynności, zwłaszcza w formie strony biernej. Albo też przyczyny wykonania danej czynności i czasu trwania. Czasownik itere, iść, podążać. I od niego wywodzi się termin itinerarium na przykład. A zatem syntetyzując ten rozbiór, można powiedzieć, że łaciński termin experientia oznacza wydobycie treści, wydobycie smaku, poznania z tego, co się przeżyło lub się przebyło jako pewnego rodzaju drogi. Oczywiście w znaczeniu analogicznym. Czyli doświadczenie jest takim czymś w rodzaju poznania smakującego. Tak by można to najogólniej określić. Już w samym tym dość takim ogólnym określeniu zawiera się dość charakterystyczna cecha każdego doświadczenia, jaką jest bierność, a raczej receptywność. W doświadczeniu jest charakterystyczne przyjmowanie. Otwieram się na kogoś, kto działa. Za chwilę do tego wrócę. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że słowo doświadczenie funkcjonuje w kilku kategoriach. Mówi się o doświadczeniu fizycznym, doświadczeniu umysłowym, emocjonalnym czy też duchowym. Od innej strony biorąc, można spośród mnóstwa tych terminów, ich znaczeń, można by ustalić cztery kategorie, cztery grupy takich pojęć, mianowicie doświadczenie w ujęciu empirycznym, czyli to jest eksperyment, polegający na weryfikacji procedury przy przewidywanym skutku. Druga kategoria to ujęcie doświadczenia w takie doznaniowo-afektywne, czyli przez doświadczenie rozumiemy jakieś doznanie, reakcję na określony rodzaj bodźca, jakieś nieprzetworzone psychicznie, bezpośrednio odczute zdarzenia. Kolejny rodzaj rozumienia doświadczenia można określić jako ujęcie habitualne i polega ono na nabyciu pewnej sprawności albo wiedzy, albo obydwu naraz, jak wykonać pewne zadania i na tej bazie proponowanie rozwiązań. W związku z tym filozofowie nazywają taką wiedzę jako opartą na doświadczeniu, jako wiedzę a posteriori. Mówi się na przykład o kimś, kto ma doświadczenie życiowe, lekarz z doświadczeniem, czy jakiś nauczyciel z doświadczeniem, człowiek doświadczony życiowo, czyli ktoś, kto nabył pewnej sprawności i nierzadko towarzyszącej temu wiedzy. I czwarta kategoria tych znaczeń w ujęciu metafizyczno-sapiencjalnym. O ile powyższe rozumienia doświadczenia, wcześniej wymienione, mają charakter w pewnym sensie zewnętrzny w stosunku do podmiotu doświadczającego, to doświadczenie o charakterze metafizyczno-mądrościowym ma raczej charakter wewnętrzny, to znaczy wpisujący się w tożsamość osoby w sposób istotny, określający jej byt. Takie doświadczenie może być gromadzone przez długi czas, przez całe życie czasem, albo też może być efektem wyjątkowo intensywnych, jednostkowych doznań, przeżyć. Z zasady ten ostatni rodzaj, i na nim się skupimy, doświadczenia polega na wejściu w relację personalną, przynajmniej z chrześcijańskiego punktu widzenia. Na tej zasadzie Paul Ricoeur i ksiądz profesor Józef Tischner mówią, że właściwością człowieka jest zdolność doświadczenia człowieka, czyli wejścia w relację personalną, doświadczyć człowieka. nie tylko doznać Jego obecności, nie tylko mieć wrażenie, ale doświadczyć człowieka, czyli wejść w głęboką relację. I tu dotykamy istoty problemu. Według ojca profesora Mieczysława Alberta Krąbca, już tutaj dzisiaj wspomnianego, relacja to jakiekolwiek przyporządkowanie czegokolwiek, czemukolwiek, z jakiegokolwiek powodu. I nie jest to wcale żart. Tak to określa ojciec profesor Krąbiec, posługując się tymi kwantyfikatorami ogólnymi. Jest to właśnie przyporządkowanie czegokolwiek, czemukolwiek, z jakiegokolwiek powodu. Mówiąc o doświadczeniu, zwłaszcza duchowym, mamy na myśli, jak wspomniałem, relację osobową, relację personalną. W każdym razie takie zdefiniowanie relacji, jakie przytoczyłem tu z ojcem Krąbcem, implikuje trzy zasadnicze elementy każdego doświadczenia z tej czwartej kategorii, a więc doświadczenia w ujęciu metafizyczno-sapiencjalnym. Mianowicie jest to podmiot doświadczenia, czyli doświadczający, i nim jest człowiek jako świadomy i wolny byt. Następnie mamy przedmiot doświadczenia, czyli ten, który jest doświadczany. W przypadku doświadczenia duchowego jest to Bóg i rzeczywistość nadprzyrodzona, jak to woli, transcendencja. I wreszcie trzeci element to cel tej relacji. W przypadku doświadczenia duchowego jest to zawsze cel agapetyczno-soteryjny. Mówię tu znowu o chrześcijańskim rozumieniu doświadczenia duchowego. W każdym doświadczeniu sapiencjalno-metafizycznym podmiot pełni funkcję receptywną, czyli przyjmuje, jest otwarty na doświadczającego, doświadczanego. W tym sensie kardynał Karol Wojtyła w dziele Osoba i Czyn mówi o wrodzonej człowiekowi zdolności do autotranscendencji, mianowicie tej zdolności do wychodzenia poza czy ponad swoje potrzeby biologiczne i prostych potrzeb emocjonalnych ku czemuś, co jest poza człowiekiem. Tak definiuje między innymi duchowość. Tutaj bardzo często padało słowo duchowość i od razu rodzi się pytanie, o co właściwie nam chodzi. Bo często duchowość jest rozumiana jako przeciwstawienie cielesności. Zawsze w takich dyskusjach stawiam pytanie, co rozumiesz przez duchowość? No i tu się zaczyna problem. Okazuje się, że mówimy czasami różnymi językami. Karol Wojtyła mówi o tym, że duchowość to zdolność do transcendowania. Człowiek jest zdolny do przekraczania samego siebie. Na tym polega jego duchowość. Ale to jest duchowy w znaczeniu antropologicznym, ogólnym. W zależności od tego, ku czemu człowiek transcenduje, a więc ku czemu jest otwarty, by doświadczać, będziemy mówić o różnych typach duchowości. Jeżeli tym doświadczanym jest właśnie absolut, ku któremu ten trzeci element doświadczenia zwracam się z nastawieniem soteryjnym, czyli liczę, że ten absolut może mnie zbawić, zachować, to wówczas mamy do czynienia z doświadczeniem religijnym i dopiero w ramach, przepraszam, duchowością religijną. Dopiero w ramach duchowości religijnej możemy wyróżniać różne typy duchowości, tak jak właśnie duchowość buddyjska, czy chrześcijańska, judaistyczna i tak dalej, a w ramach tych z kolei konkretne duchowości konfesyjne, tak jak mamy duchowość katolicką, prawosławną, protestancką i tak dalej. Więc mówimy o różnych poziomach, więc pewnym niebezpieczeństwem właśnie wynikającym z pomieszania tych paradygmatów myślenia, o którym powiedziałem na początku, jest stawianie na równi duchowości w znaczeniu ogólnym, antropologicznym z duchowością religijną, czy tym bardziej duchowością konfesyjną. I na tym płaszczyźnie dochodzi często do niebezpiecznego pomieszania porządków. Wracając do kwestii doświadczenia. Właśnie doświadczenie duchowe polega na tej zdolności wejścia w relację z absolutem, a z punktu widzenia chrześcijańskiego wejście w relację z Bogiem trójosobowym, o czym przed chwilą mówił mój przedmówca. jakim sensie więc doświadczenie duchowe, bardzo pobieżnie tutaj scharakteryzowane z uwagi na ograniczony czas, stanowi podstawę medytacji chrześcijańskiej? Współczesna teologia duchowości uczy o różnych tak zwanych miejscach aktualizacji doświadczenia duchowego. Z tym, że słowo miejsce trzeba wziąć w bardzo mocny cudzysłów. Jest to pojęcie analogiczne, zresztą nie przeze mnie wymyślone, lecz między innymi przez Charlesa André Bernarda, wybitnego jezuity, teologa duchowości, wieloletniego dyrektora Instytutu Teologii Duchowości na Gregorianie. Otóż te miejsca to są, nazwijmy to, sytuacje, w których człowiek może wejść w doświadczenie duchowe, może doświadczyć Boga. Rozróżnia się różnego typu te miejsca. Ja proponowałbym, bo mówi się o tradycyjnych, najczęściej są to właśnie modlitwa, medytacja, życie sakramentalne, ale przecież takim miejscem doświadczenia Boga może być rzeczywistość stworzonego świata, nawet nasza cielesność, nawet marginalizacja społeczna. Dla pewnych osób doświadczenie nędzy czy doświadczenie cierpienia także może być takim miejscem doświadczenia Boga, wejściem w tę relację z Bogiem. W związku z tym mówimy o tak zwanych wertykalnych miejscach doświadczenia duchowego. Cały czas podkreślam analogiczność tego pojęcia miejsce. A takimi są Eucharystia, sakramenty, wspólnota eklezjalna i modlitwa ze szczególną jej formą, jaką jest medytacja. Ponadto są tak zwane horyzontalne miejsca doświadczenia duchowego, jak ciało, praca, piękno świata, rzeczywistości ziemskiej i temu podobne. Jeśli chodzi właśnie o modlitwę, to medytacja jest jedną z form aktualizacji doświadczenia duchowego, polegająca na aktualizowaniu przede wszystkim dynamizmu doznawania w człowieku. Wspomniany kardynał Karol Wojtyła, między innymi w tym dziele Osoba i Czyn, mówi o spełnianiu się człowieka poprzez czyn, ale w temu spełnianiu służą dwa podstawowe dynamizmy. Dynamizm doznawania i dynamizm działania w takiej właśnie kolejności. Wbrew temu, co potocznie mamy wrażenie, że człowiek się spełnia przez działanie. Bardziej spełnia się przez doznawanie, niżeli przez działanie. Aktualizując w sobie dynamizm doznawania, wchodzimy w akt medytacji, a ściślej biorąc, wchodzimy w akt doświadczenia duchowego. Medytacja jest tylko pewnym sposobem, narzędziem prowadzącym do wejścia w osobową relację z Bogiem, czyli w doświadczenie duchowe. W medytacji chrześcijańskiej wbrew pozorom nie chodzi w pierwszym rzędzie ani o poznawczy rozbiór poznawanej prawdy, bo jest to przedmiotem rozmyślania czy też rozważania, ani też nie chodzi o pobożne wzruszenia uczuciowe, lecz o nawiązanie relacji osobowej, o proegzystencję, czyli to bycie dla Boga. Bóg jest dla mnie, On jest i daje siebie, i ja w akcie medytacji pozwalam się pochłonąć, jestem tym, który właśnie jestem dla Boga. Nie chodzi o to, aby w medytacji coś czynić, ale być i pozwolić, aby rzeczywistość boska na mnie oddziaływała. To jest właśnie ta aktualizacja dynamizmu doznawania. Doskonale to ilustruje Jan Paweł II w encyklice Dominum et Vivificantem w 59 punkcie. Jest to tutaj dłuższy cytat, który przynajmniej we fragmencie pozwolę sobie przytoczyć, bowiem on dobrze oddaje to, czym jest doświadczenie duchowe. Tak, jestem świadom tego. W służbie którego pozostaje medytacja. Jan Paweł II pisze tak. Takie wewnętrzne obcowanie z Bogiem w Duchu Świętym sprawia, że człowiek w nowy sposób pojmuje również siebie samego, swoje człowieczeństwo. Doznaje pełnego urzeczywistnienia ów obraz i podobieństwo Boże, jakim człowiek jest od początku. Ta wewnętrzna prawda bytu ludzkiego musi być stale na nowo odkrywana w świetle Chrystusa, który jest pierwowzorem obcowania z Bogiem I w nim musi być odkrywana także racja tego odnajdywania siebie przez bezinteresowny dar z siebie samego wspólnie z innymi ludźmi. Właśnie ze względu na to podobieństwo Boże, które ukazuje, że człowiek jest jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego w godności jego osoby, ale otwartej na zespolenie i więź społeczną. Skuteczne poznanie i pełna realizacja tej prawdy o istnieniu dokonuje się tylko za sprawą Ducha Świętego. Uczy się tej prawdy człowiek od Jezusa Chrystusa i wciela we własne życie za sprawą Ducha Świętego, którego On sam nam dał. Proszę Państwa, tej głębi problemu, jakim jest doświadczenie duchowe poprzez medytację, niestety nie oddaje polskie wydanie Katechizmu Kościoła Katolickiego, w którym słowo medytacja pojawia się zaledwie 4 razy i to w sensie skupienia lub modlitewnej refleksji biblijnej, na przykład punkt 2186. Natomiast katechizm dużo mówi o rozmyślaniu, podczas gdy w innych językach, w tym samym miejscu w katechizmie jest mowa właśnie o medytacji. Bo istotnie w tym, co katechizm zawiera, chodzi o formę modlitwy, która jest poszukiwaniem w celu przyswojenia sobie treści. Wyraźnie jest powiedziane w punkcie 2706. Rozmyślanie nad tym, co się czyta, prowadzi do przyswojenia sobie treści przez odniesienie jej do siebie samego. I od razu wzmiankuje się o metodach owego przyswajania treści. Tymczasem w medytacji chodzi nie o technikę, nie o metodę, nie o zajmowanie takiej czy innej pozycji, ale o przyzwolenie, aby Bóg napełnił mnie sobą, aby przedmiot mojego doświadczenia, mnie jako podmiot, wypełnił sobą. To jest właśnie wejście w tą głęboką relację osobową, która najpełniej wyraża się w pojęciu miłość. I w paru zdaniach podsumowanie. Jeżeli byśmy zestawili, bo tytuł tej konferencji jest, właśnie zawiera w sobie tę konfrontację, jeżeli zestawiamy więc medytację chrześcijańską, która pozostaje w służbie doświadczenia duchowego, chrześcijańskiego, z medytacjami dalekowschodnimi, to posłużyłbym się tutaj określeniem czy porównaniem cukru i sacharyny. Kiedyś mi jeden ze starszych kapłanów powiedział, że te medytacje dalekowschodnie to tak jak sacharyna. Wprawdzie daje smak, ale nie krzepi. Podczas gdy medytacja chrześcijańska może nie daje takiego efektownego smaku, ale daje wewnętrzną siłę. Siłę, która płynie z doświadczenia bliskości, obecności Boga w swoim życiu. O tym mówi papież Benedykt XVI w encyklice Deus Caritas Est, pisząc na samym początku. U początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei, ale jest spotkanie z wydarzeniem, z osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie. I takie jest właśnie doświadczenie duchowe.